biskupom z kościołów lokalnych, gdzie są polscy imigranci, wyjaśnianie tych spraw, bo po prostu tak no, nie może być, żebyśmy po prostu nie mieli możliwości uczestnictwa w mszach świętych i nie posiadali polskiego własnego, polskiego duszpasterstwa.
Bardzo dziękuję za wypowiedź. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Piotr Małoszewski, członek Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej oraz przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Raz jeszcze dziękuję, szczęść Boże i pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Godzina 14. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Z apelem o wypracowanie autentycznej polityki prorodzinnej wystąpią do rządu księża biskupi podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, poinformował sekretarz generalny Komisji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Stanisław Budzik. Biskupi upomną się też o możliwość zdawania na maturze egzaminu z religii i poprą inicjatywę społeczną, aby Święto Trzech Króli znów było dniem wolnym od pracy. Podczas spotkania poruszona zostanie także kwestia zapłodnienia metodą in vitro. Stronę kościelną w Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski reprezentują ordynariusz warszawsko-praski, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Łódź jako współprzewodniczący, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Stanisław Budzik, ordynariusz sandomierski, ksiądz biskup Andrzej Dzięga, metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, pasterz toruński, ksiądz biskup Andrzej Suski i metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński. Członkami Komisji Wspólnej ze strony rządowej są wicepremier i szef MSW Grzegorz Schetyna jako współprzewodniczący, szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, sekretarz stanu w MSW Tomasz Siemonak, minister edukacji Katarzyna Hall, minister skarbu Aleksander Grat oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski. Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu odbędzie się pojutrze w kancelarii premiera w Warszawie. Polski kontyngent w Afganistanie będzie odpowiadał za bezpieczeństwo jednej ze wschodnich prowincji, zapowiedział minister obrony Bogdan Klich. Poinformował, że w resorcie obrony przygotowywane jest nowe postanowienie prezydenta w tej sprawie. Polski kontyngent będzie odpowiadał za bezpieczeństwo prowincji. Nie będziemy się dzielić odpowiedzialnością z innymi narodami, powiedział szef resortu obrony. Podkreślił, że żołnierze mają być lepiej wyposażeni, lepiej widoczni i posiadać większą samodzielność. Liczba polskich żołnierzy ma wzrosnąć do 1600. Minister obrony Klich powiedział, że w sztabie całej operacji będzie większa reprezentacja polskich oficerów. Informacje z zagranicy. Norwegia ewakuowała cały personel swojej ambasady ze stolicy Afganistanu, Kabulu, w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Pracownicy zostali umieszczeni w nieznanym miejscu, napisał jeden z norweskich dzienników. Nie wiadomo, jak długo ambasada zostanie zamknięta. Datowany na 20 stycznia dokument afgańskiego MSW wymienił 15 możliwych celów zamachów terrorystycznych. Wśród nich ambasadę Norwegii, a także placówki Szwecji, Belgii, Indii, Turcji, Finlandii i Indonezji. Norwegia planuje powiększyć swój kontyngent wojskowy w Afganistanie z około 200 do 700 osób. Amerykański minister obrony Robert Gates powiedział, że po zaplanowanym na lipiec wycofaniu z Iraku 5 brygad USA może być potrzebna krótka przerwa w procesie dalszej redukcji amerykańskich sił. Gates przybył wczoraj do Iraku z niespodziewaną wizytą. Rozmawiał w Bagdadzie z amerykańskim dowódcą sił koalicyjnych. Jak odnotowują agencje, Gates po raz pierwszy publicznie poparł plany amerykańskiego generała. Redukcja amerykańskiego kontyngentu ze 160 tysięcy do 130 powinna zakończyć się w lipcu. Były to wiadomości w Radiu Maryja. 4 minuty po godzinie 14.
W dniu dzisiejszym rodzina Radia Maryja spotyka się w konwencie i szpitalu Bonifratrów w Piaskach Marysinie koło Gostynia w archidiecezji poznańskiej. Dzisiejsze spotkanie rodziny Radia Maryja w związku z przypadającym dziś 16. Światowym Dniem Chorego. Na 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja z tego terenu na spotkanie z ojcem z radia w sali numer 101 na parterze. O 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam modlitwą Anioł Pański, następnie audycja pod tytułem Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w posłudze chorym i potrzebującym w wykonaniu młodzieży z wolontariatu marysińskiego. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ksiądz arcybiskup dr Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat miłości do Chrystusa urzeczywistnia się w posłudze chorym i potrzebującym. Kochani radiosłuchacze z archidiecezji poznańskiej i okolic, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszym poniedziałkowym spotkaniu. Przybądźcie jak najliczniej, nie żałujcie czasu. Jest to jak zawsze okazja dania świadectwa. Bądźmy solidarni.
Jest godzina 14.15. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Waszych domach. Przed nami już za chwileczkę popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. O godzinie 14.30 radiowa lektura, a o 14.45 kwadrans muzyki mistrzów. Godzina 15 to oczywiście czas modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Jedenasty lutego, piątek, w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Teksty naszych modli znajdują się w tomie drugim wydania czterotomowego, jak również w wydaniu skróconym wydawnictwa Pallotinum na następujących stronach. Hymn Nadeszła oto godzina z Wielkiego Postu, strona 42. Psalmodia rozpoczyna się na stronie 864. Natomiast antyfona, czytanie i werset z poniedziałku pierwszego tygodnia Kresu Wielkopostnego na stronie 84. W wydaniu skróconym psalmodię znajdziemy na stronie 745, a modlitwę na 269. Zapraszamy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał. Wzywajmy Jego imienia, pokornie prosząc o łaskę.
Przebaczył Jezus łotrowi, wzruszony Jego wyznaniem, niech także nasza modlitwa wyjedna nam miłosierdzie.
Na krzyżu śmierć pokonana, wróciło światło po mroku. Niech groza grzechu przeminie, a dusze blaskiem jaśnieją.
Błagajmy Ojca i Syna, i Ducha ich Najświętszego, niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą wielkiej cierpliwości. Słowo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy, oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie
Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców.
Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawcy.
Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje serce, moje ręce.
Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy i doszczętnie złupiłem mego wroga.
Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali.
Powstań, Panie, w Twoim gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, powstań na sąd, któryś zapowiedział.
Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko.
Pan jest sędzią narodów, Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
Bóg jest dla mnie tarczą, On zbawia ludzi prostego serca.
Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem.
Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, łuk napnie i w nich wymierzy.
Przygotuje na nich pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.
Oto wróg począł bezprawie, brzemienny jest udręką i podstęp rodzi.
Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę i własny gwałt spadnie mu na ciemię.
Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość jego, psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą wielkiej cierpliwości. Z księgi proroka Izajasza. Podziel się z głodnym Twoim chlebem, wprowadź do swego domu biednych tułaczy, przyodziej nagiego, którego zobaczysz, i nie odwracaj się od Twoich bliźnich.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Módlmy się. Boże nasz Zbawco, daj nam łaskę nawrócenia i otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego prawa, aby okres pokuty odnowił nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy również. Szczęść Boże. Trzynaście minut po 14:00.
Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją, Boże mój, Tobie ufam, bym nie zaznała wstydu i niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie. Nie, 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 nie zaznają wstydu. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich, naucz mnie, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie.
W najbliższy czwartek, w święto patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego, w Sandomierzu odbędzie się trzecie już spotkanie cyrylometodiańskie z udziałem gości z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Radio Maryja i Telewizja Trwam przeprowadzą transmisję uroczystej mszy świętej z sandomierskiej bazyliki katedralnej o chrześcijańską jedność i duchową siłę narodów Europy. Mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Jan Graubner, metropolita morawski, przewodniczący konferencji episkopatu Czech. Początek transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 12.15. Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy również naszym ofiarodawcom, tym, którzy wspierają Radio Maryja. Są to m.in. z Lublina pani Julianna Gziut, pan Marian Klin, państwo Leokadia i Ryszard Kolarowie, pani Zofia Król, pani Anna Modrzewiecka oraz pan Edmund Prokopiński, z Lublińca pani Elżbieta Kalus, pan Tadeusz Reichel, to jest Majdan Królewski, z Międzyrzecza pani Eugenia Dobrowolska oraz pani Jadwiga Reluga, jak również z Moniek, Biuro Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Kazimierza. Są to nasi ofiarodawcy, wszystkim państwu z serca głęboko dziękujemy. Pamiętamy również o tych, którzy wspierają Radio Maryja podczas Eucharystii codziennie o 16:15 celebrowanej w naszej radiowej kaplicy. Dla ofiarodawców Bogusław Morka.
Maria serena, dopo la tempesta, e l'aria fresca, pare già la festa. Che bella cosa la luna.
Bogusław Morka śpiewa dla naszych ofiarodawców, ale pana Bogusława Morkę będzie można zobaczyć na żywo i usłyszeć również w najbliższą niedzielę w Kaliszu. Podczas spotkania patriotycznego będzie również koncert pana Bogusława Morki. Zapraszamy. Zaproszenia bezpłatne do odebrania w biurach poselskich organizatorów, czyli pani poseł Urszuli Krupy oraz pana posła Witolda Tomczaka. Do pana Witolda Tomczaka w Kępnie, numer telefonu 062 do biura, następnie 782 3802, do pani poseł Urszuli Krupy w Łodzi 042 636 04322 636 4422 042 wcześniej kierunek, a w Kępnie raz jeszcze 062 782 3802. Szczegóły informacji w ciągu naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Kto i skąd wybiera się? Wybierają się m.in. nasi słuchacze z Konina, z Olsztyna, z Poznania, z Radomia, z Redy, z Sandomierza i Tarnobrzegu, z Tarnowa nawet, z Warszawy, ze Zbąszynia i z Wałbrzycha. Więcej szczegółów w trakcie dzisiejszego spotkania, w ciągu dzisiejszego popołudnia, a teraz już informacje dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, jak można pomóc i jak można wesprzeć Radio Maryję.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media. Radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością i dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003.
Głosem w sercu mnie. jak skrzydła Twa.
Jest 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed nami nasza radiowa lektura, a za 15 minut muzyka mistrzów. Serdecznie zapraszam.
Józef Miłobędzki. Na statkach ruszyli w morze. Czyta Józef Gawłowicz.
Pierwsza wyprawa misyjna świętego Pawła. W roku 45 z Seleucji, portu morskiego, wielkiego miasta Antiochii, stolicy ówczesnej rzymskiej prowincji Syrii, położonej nad rzeką Orontes, wypłynął pewnego dnia na morze w kierunku Cypru niewielki statek. W rozwiniętej żegludze owych czasów wiele statków krążyło między portami Imperium Rzymskiego, a wypłynięcie statku z portu na morze jest czymś zwykłym. A jednak, jak pisze ksiądz Eugeniusz Dąbrowski w swojej monografii Dzieje Pawła z Tarsu, statek ten wiózł zaczyn, który w religijnych dziejach ludzkości jest punktem zwrotnym i wyrazem największej rewolucji, jaka się kiedykolwiek dokonała. I dalej ksiądz Dąbrowski powtarza za innym z kolei badaczem dziejów świętego Pawła. Ten statek cypryjski zasługiwałby na to, aby nazwa jego została przekazana potomności nie mniej niż nazwa karaweli Kolumba. Światowe bowiem znaczenie tej podróży nie jest mniejsze od tej, którą przedsięwziął bohaterski Genueńczyk. Zapytajmy, dlaczego ta podróż jest tak ważna. Na statku, którego nazwy nie znamy, wybitni wyznawcy Chrystusa ponieśli w świat grecko-rzymskich święty płomień nowej wiary. Miłobędzki w swoim szkicu pisał o podróżach świętego Pawła Apostoła, a to był właśnie początek jego pierwszej wyprawy. Zanim jednak rozpoczniemy właściwy temat, wypada nam powtórzyć za dziejami apostolskimi, w największym oczywiście skrócie, dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich i na ich tle pokazać postać i początkową działalność Pawła. Ilu było pierwszych chrześcijan? Jak rosła ich liczba? Podaje święty Łukasz, że w Jerozolimie po wniebowstąpieniu Chrystusa zebrało się razem około 120 osób i później, że przyłączyło się do nich około 3000 dusz, a następnie, pompatycznie trochę, a Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. To była właśnie pierwsza gmina jerozolimska, ośrodek rodzącego się chrześcijaństwa. Ale później, z powodu nasilających się prześladowań, chrześcijanie w znacznej liczbie wyszli z Jerozolimy poza granice Palestyny. Czytamy więc w Dziejach Apostolskich, że dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to, po przybyciu do Antiochii, przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. a ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Dzieje Apostolskie, rozdział 11. Tak więc, na skutek prześladowań w Palestynie, chrześcijanie w większości opuścili Jerozolimę i nowym ośrodkiem chrześcijaństwa stała się Antiochia. Wielkie miasto Imperium Rzymskiego, położone w Syrii nad rzeką Orontes. Grupę chrześcijan jerozolimskich nazywano dotychczas Nazarejczykami. Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski pisze, widocznie w Antiochii rozgłos nauki Chrystusa był dość wielki, skoro zainteresowani tym poganie sami nadali miano chrześcijan, Christianoi, jej zwolennikom. Święty Łukasz, który wywodził się z osadników greckich, sprowadzonych do Antiochii jeszcze w czasach Seleukosa, wspomina krótko. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Kościół antiocheński wzrastał ustawicznie w siłę, a to dzięki tak znakomitym krzewicielom nowej wiary, pełnym energii i zdolności organizatorskich, jak Barnaba, pochodzący z Cypru, łącznik pomiędzy Jerozolimą a Antiochią, i Paweł, wówczas Szaweł, pochodzący z Tarsu, dawny prześladowca chrześcijan, który niegdyś w Palestynie niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Lecz po cudownym nawróceniu w drodze do Damaszku został za pośrednictwem swego rodaka Barnaby, zresztą zarówno Cypr, jak i Tars należały do rzymskiej prowincji Cylicji, przyłączony do kościoła jerozolimskiego. Później wrócił do Tarsu rodzinnego drogą morską, odprowadzany do portu w Cezarei przez współwyznawców, którzy dowiedzieli się o spisku na jego życie. Przez 4 lata przebywał w Tarsie. W roku 43 Barnaba udał się do Tarsu, by sprowadzić Pawła do Antiochii. Rozwinęli tam wzmożoną działalność, powiększając coraz bardziej gminę chrześcijańską. Potem jeszcze wyruszyli do Jerozolimy z pomocą materialną od gminy antiocheńskiej dla macierzystego kościoła, gdyż w czasach Klaudiusza w Judei panował głód i po wypełnieniu zleconej im misji wrócili do Antiochii wraz z krewnym Barnaby, ewangelistą Janem Markiem. Wróćmy więc do początku opowieści. Paweł i Barnaba wraz z Janem Markiem wyruszają jako pasażerowie małym statkiem z Seleucji w stronę odległego zaledwie o 50 mil morskich Cypru. Jak mógł wyglądać ten nieznany nam z nazwy statek? Jego drewniany kadłub był z pewnością należycie wysmołowany. Ponieważ statek był niewielki, miał zapewne jeden maszt z jedną reją i jednym żaglem rozpiętym na niej. Żagiel był ozdobiony być może emblematem związanym z nazwą statku, jak pisze Zofia Drapella, na przykład delfin miał na żaglu namalowanego delfina, tryton trytona i tym podobne. Jednak nazwę statku antycznego ukazywał przede wszystkim jej symbol umieszczony na deskach kadłuba po obu stronach dziobu, malowidło, rzeźba lub płaskorzeźba. Były to tak zwane znaki. Czasami znakiem statku była płaskorzeźba umieszczona na spłaszczonym końcu dziobnicy. Ponadto już w poprzedniej epoce przyjął się zwyczaj zdobienia dziobu lub rufy postaciami bóstw opiekuńczych. Były to tak zwane agalmy. Na statkach zamożnych miast płaskorzeźby dziobu i agalmy mogły być złocone, a te ostatnie nawet okładane kością słoniową, pisze Zofia Drapella, dodając jeszcze, że zmiękczanie i wyginanie kości słoniowej jest jedną z nierozwiązanych tajemnic dawnych wieków. I tak właśnie zaczęła się nowa epoka. Na Cyprze. Barnaba, który pochodził z Cypru, przewodził wyprawie trójki misjonarzy z Antiochii na tę dobrze znaną mu wyspę odległą zaledwie o 50 mil morskich od brzegu syryjskiego. Mały statek wiozący Barnabę, Pawła, wówczas jeszcze zwanego Szawłem, oraz ich młodszego towarzysza podróży, a zarazem pomocnika i opiekuna Jana Marka, przebył zapewne bez przeszkód odległość około 100 mil morskich dzielących Seleucję od Salaminy miasta portowego położonego na wschodnim wybrzeżu Cypru. Salamina, gdzie zakotwiczył mały statek, w starożytności najważniejsze miasto Cypru, znane m.in. ze zwycięstwa floty ateńskiej nad Persami w 449 roku przed Chrystusem, była w czasach świętego Pawła wciąż jeszcze najznaczniejszym miastem wyspy. Z portu handlowego w Salaminie wywożono rudę miedzi dobywaną w górach oraz produkty rolne z urodzajnej równiny zwanej Salaminia, rozciągającej się w kierunku zachodnim od miasta. Rudę miedzi, a ściślej mówiąc minerał rudny miedzi, tlenek miedziawy zwany kuprytem, dobywano w kopalniach na Cyprze od dawna, także nawet nazwa tego minerału, jak i samej miedzi, greckie hypros, łacińskie cuprum, wywodzi się od nazwy wyspy. Innym bogactwem wyspy były produkty rolne. Ze względu na bujną roślinność wyspa była nazywana przez poetów starożytnych wyspą pachnącą, a jedno z drzew, cyprys, nazwę swą wywodzi również od nazwy swej ojczystej wyspy. Ta piękna wyspa Cypr w starożytności należała kolejno do Fenicjan, Persów, Greków, by po śmierci Aleksandra Wielkiego przypaść w udziale Ptolemeuszom, w których posiadaniu pozostawał aż do zaboru rzymskiego. Gdy August oddał kopalnię rudy miedzi w zarząd Herodowi Wielkiemu, zwiększył się napływ Żydów na Cypr i powiększyła się diaspora żydowska, która tam była od dawna. Część Żydów cypryjskich wróciła później do Jerozolimy, gdzie niektórzy przyjęli chrześcijaństwo i skąd po wybuchu prześladowań rozeszli się w różnych kierunkach. To o nich czytamy w Dziejach Apostolskich, że wraz z Cyrenejczykami głosili Ewangelię w Antiochii. Oni też ponieśli na Cypr pierwsze wieści o nowej religii. Do ich grona należał więc Barnaba i to on zapewne wybrał Cypr jako cel pierwszej wyprawy. Na Cyprze bowiem działali już od pewnego czasu znani Barnabie, lecz nam nieznani dzisiaj nawet z imion, głosiciele nauki Chrystusa. Wybrano więc Cypr zapewne z dwóch powodów. Była to wyspa bliska Antiochii i był już tam grunt przygotowany pod zasiew Ewangelii. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że dwaj apostołowie, gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Ewangelizację rozpoczęto od diaspory żydowskiej, choć autor Dziejów Apostolskich nic więcej o działalności apostołów w Salaminie nie wspomina, sam święty Łukasz nie brał udziału w tej podróży i opisując ją opierał się na relacjach innych osób. Możemy się jednak domyślać, że była to działalność owocna. Apostołowie, zachęceni jej wynikami, udali się bowiem dalej, aż do położonego na zachodnim brzegu wyspy Pafos. W okresie panowania Ptolemeuszów stolicą Cypru była Salamina. Rzymianie jednak przenieśli zarząd wyspy do Pafos, miasta mniejszego, lecz dogodniej położonego na brzegu zachodnim wyspy, a więc nieco bliżej Italii. Do Pafos właśnie prowadził z Salaminy trakt rzymski. I możemy sobie tylko wyobrażać, jak apostołowie odbywali tę długą, blisko 200-kilometrową drogę poprzez trzy miasta. Cypr był w owym czasie, od 22 roku przed Chrystusem, prowincją senacką pod zarządem prokonsula. Prokonsulem zaś był w czasie pobytu apostołów na wyspie Sergiusz Paweł, którego święty Łukasz nazywa człowiekiem roztropnym. Jeżeli jest to ten sam Sergiusz Paweł, na którego informacje powołuje się Pliniusz Starszy, opisując Cypr w swej Historia Naturalis, a tak sądzi większość uczonych biblistów, był to mąż światły, który niegdyś w Rzymie należał do komisji zajmującej się regulacją Tybru. Na Cyprze opiekował się filozofami i artystami, skupiał też na swym dworze młodzież rzymską sposobiącą się do wyższych stanowisk w prowincjach. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że prokonsul Sergiusz Paweł, wezwawszy Barnabę i Szawła, słuchać chciał Słowa Bożego. Tak więc wieść o przybyszach głoszących Ewangelię rozeszła się w Pafos i dotarła na dwór prokonsula. Światły Rzymianin zapragnął wysłuchać ludzi wykładających zasady chrześcijaństwa. Lecz przeciwstawiał się im Elimas Mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Czytamy dalej w Dziejach Apostolskich w rozdziale 13.
Był to fragment książki Józefa Miłobędzkiego Na statkach ruszyli w morze. Czytał Józef Gawłowicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Piotr Ilicz Czajkowski to rosyjski kompozytor, którego muzyka zagości dziś w naszej audycji. Czajkowski urodził się 7 maja 1840 roku w Otkińsku. Zmarł 6 listopada 1893 roku w Petersburgu. Twórczość Czajkowskiego wywarła silny wpływ na dalszy rozwój muzyki rosyjskiej. Muzyka Czajkowskiego, odznaczająca się doskonałością rzemiosła, łączy osiągnięcia zachodniej techniki kompozytorskiej z pierwiastkami narodowymi. Uprawiał przede wszystkim formę muzyki symfonicznej i operowej. Twórczość symfoniczna Czajkowskiego jest przykładem połączenia romantycznych założeń programowych z klasyczną jasnością formy. Twórczość Czajkowskiego przepełniał duch tradycji rosyjskiej. Nie była to jednak twórczość tak zdecydowanie nacjonalistyczna jak dzieła Modesta Mussorgskiego czy Mikołaja Rymskiego-Korsakowa. Inspiracji szukał bowiem Czajkowski także w zachodniej tradycji klasycznej, szczególnie w dziełach Mozarta. Chociaż niezbyt pasjonował się twórczością żyjących kompozytorów niemieckich, bardzo podziwiał współczesną mu muzykę francuską, między innymi operę Carmen Georges Bizeta. Miłość ta została mu zapewne zaszczepiona przez pochodzącą z tego kraju babkę ze strony matki. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania muzyki. Przed nami Kaprys włoski, opus 45 Piotra Czajkowskiego.
Thank you. Thank you.
Wysłuchali Państwo suity z baletu Kaprys Włoskie op. 40.